Premier Morawiecki powiedział, że epidemia jest groźna, a jeszcze niedawno mówił, że wirus jest w odwrocie i nie ma się czego obawiać. Jaka jest prawda? A dzisiaj także fragment przemówienia izraelskiego koordynatora do spraw walki z epidemią profesora Gamzu. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną redaktor Michał Fałek. Witam.
Witam ponownie, dzień dobry, witam widzów.
Michale, dzisiaj porozmawiamy o zmienianiu zdania ministra, premiera już teraz Morawieckiego. Powiedział podczas sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku, został zapytany, kiedy skończy się cyrk z maseczkami. Powiedział, że noszenie maseczek jest uciążliwe tam, gdzie możemy. Tam, gdzie nie ma dystansu społecznego, tam starajmy się je nosić. Zaapelował także, aby nie nazywać noszenia maseczek cyrkiem, bo jak mówił, jeżeli jakieś mechanizmy są przez specjalistów polecane, to przez sam fakt, że one są uciążliwe, nie wyciągajmy wniosków, że są niepotrzebne, czy że są czymś śmiesznym. Epidemia jest i ona jest groźna. Popatrzmy, co się dzieje z powrotem w Hiszpanii. Średnio dziennie znowu umiera tam ponad 70 osób, a liczba zakażeń we Francji i Hiszpanii to znowu kilka tysięcy dziennie. Naprawdę dmuchajmy na zimne. Jak ty oceniasz to, co mówi minister Morawiecki, premier Morawiecki? Jeszcze niedawno przecież mówił, możemy zaprezentować Państwu za chwilę tą wypowiedź, że przecież wirusa nie ma się czego obawiać. Idźmy do wyborów, poprosimy teraz o przypomnienie tych sierpniowych wypowiedzi.
Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni Państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne. Bardzo adekwatne. Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory.
Chcę też powiedzieć o sytuacji epidemicznej. Drodzy Państwo, uważam, że ona też jest opanowana, bo coraz mniej jest zachorowań i dlatego wszystkich zapraszam. Śmiało idźcie do urn wyborczych 12 lipca. Młodsi, starsi, w sile wieku. To jest bezpieczniejsze niż jak codziennie wychodzicie do sklepu, na pocztę, do kościoła czy wszędzie indziej. Wszyscy musimy pójść do urn wyborczych. Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły, bo się obawiały czegoś. Nie ma się już czego bać. Latem wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze, dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory i wszystkich do tego zachęcam.
To była wypowiedź z początku lipca. No dzisiaj mówi, że epidemia jest groźna. Co się zmieniło?
No właśnie. Kiedy mówi prawdę ten nasz premier? Czy teraz mówi prawdę? No mamy nadzieję, że teraz mówi prawdę i że rzeczywiście poważnie podchodzi do epidemii, tak jak i my podchodzimy i tak też zachęcamy wszystkich, żeby nie lekceważyć tego chińskiego wirusa. No czy tylko pokazuje to, że to jest polityk, który powie to, co jest mu wygodne i potrzebne w danej chwili. Tak naprawdę to jest złotoustym politykiem, który powinien mieć bardzo długi nos, jak Pinokio, no bo kiedyś kłamie, tak? Wygląda na to, że kłamał wtedy, kiedy była potrzeba zmobilizować elektorat, szczególnie właśnie starszych ludzi, ten żelazny elektorat PiS-u, kiedy była potrzeba zmobilizować ich na wybory, to wciskał im kit, że jest bezpiecznie. To wciskał im kit, można powiedzieć, narażając zdrowie i życie tych ludzi. Bo takiego mamy człowieka na czele polskiego rządu, człowieka, który ma za nic bezpieczeństwo, czy miał za nic bezpieczeństwo obywateli, właśnie tych najsłabszych, najstarszych, no teraz się poprawił. Mamy nadzieję, że jest to szczere, a nie tylko, że jest to akurat wymóg chwili politycznej, że teraz pasuje mu powiedzieć prawdę o koronawirusie, czy o tym chińskim wirusie, że jest on niebezpieczny i że no ta epidemia no jest w dalszym ciągu. Może nie mamy tych zakażeń tak jak Hiszpania czy tak jak Francja, no ale u naszych, można powiedzieć, u bram Polski, u naszych sąsiadów w Czechach, w Niemczech są zatrważające ilości, bo są ilości naprawdę takie, które przekładałyby się na, jeśli chodzi o to, ilu jest Polaków, ilu jest Czechów na przykład, to przekładałyby się na przypadki 4-5 tysięcy przypadków dziennie w Polsce.
No teraz mieliśmy w Czechach 1200, kilkadziesiąt zakażeń chyba w najwyższym dniu. Też warto powiedzieć, że w Polsce te liczby spadły, ale spadły też liczby testów. Możecie sobie Państwo, ja sobie codziennie tam sprawdzam, Ministerstwo Zdrowia na Twitterze podaje, ile testów robi. Wcześniej w tygodniu dochodziło nawet do 35 tysięcy testów dziennie. Teraz to jest 18 tysięcy testów. 20 kilka jak zrobią, to już jest dużo. A nawet w poniedziałek, gdzie raportowali dane z niedzieli, to tam było 10 tysięcy testów. Także widać, że no zmniejszyliśmy ilość testów, no to jest mniej przypadków. Tak to taka jest wielka tajemnica wiary. Ale Michale...
Mogę jedno słowo dorzucić. Zmniejszyliśmy w ogóle podejście do testów. No o tym zresztą mówiła doktor Kubicka w naszym programie i o tym też mówicie prawie codziennie, czy mówimy o tym prawie codziennie. W tym momencie nie wysyła się na takie testy przesiewowe osób, które są bezobjawowe, czyli nie testuje się szerzej, żeby wyłapać tych, którzy są chorzy, jedynie testuje się tych, którzy mają objawy. No to nic dziwnego, że tych przypadków jest mniej wykrytych, natomiast przypadków realnie no jest tak samo albo coraz więcej.
Michale, to tobie postawię to pytanie. Kiedy skończy się ten cyrk z maseczkami? Czy to jest cyrk z maseczkami? Czy maseczki rzeczywiście trzeba nosić? Czy to jest jakiś tam, nie wiem, kaganiec oświaty? Czy to jest jakieś wielkie ograniczenie wolności? Nie wiem, grzybica? Co tam jeszcze ci ludzie wymyślają?
Zalecenia ekspertów i lekarzy są takie, żeby stosować 3 sposoby chronienia się przed chińskim wirusem. Pierwszy to jest częste mycie rąk, drugi to jest zachowanie dystansu społecznego, te minimum 1,5 metra. Trzecie to jest, żeby w miejscach publicznych, gdzie stykamy się z ludźmi, szczególnie z ludźmi, którzy nam nie są znani, żeby nosić maseczki, no bo nie musimy nosić maseczek w swoim domu, nie musimy nosić maseczek, nie wiem, no jeżeli jesteśmy w pracy praktycznie z tymi samymi ludźmi cały czas, to też nie musimy nosić maseczek, to już byłaby przesada oczywiście. Chociaż jak ktoś chce, to nie można mu zabronić. Natomiast gdzie idziemy, jeżeli idziemy do sklepu, jeżeli idziemy gdzieś, gdzie jest dużo ludzi, jeżeli jedziemy środkiem komunikacji miejskiej, to naprawdę prosimy was, załóżcie tę maseczkę. To nie jest tak, że tracicie swoją wolność. W tym momencie to wy jesteście odpowiedzialni i pokazujecie innym, że troszczycie się o ich zdrowie i o ich bezpieczeństwo. Naprawdę to nie jest jakiś wielka ujma na honorze, że założę sobie na chwilę maseczkę czy na jakiś czas po to, żeby innemu mojemu współobywatelowi, innemu Polakowi dać bezpieczeństwo i zapewnić też realne bezpieczeństwo, nie tylko poczucie bezpieczeństwa. Także ja traktuję to wezwanie do noszenia maseczek jako naprawdę wezwanie do takiej odpowiedzialności obywatelskiej i do takiej miłości bliźniego. I mam nadzieję, że Polacy rzeczywiście będą nosić te maseczki. Ja obserwuję, że coraz więcej ludzi nosi też na ulicach maseczki. To nie jest tak, że był taki moment, nie wiem, jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu, że powiedzmy spotkać Polaka, który na ulicy nosi maseczkę, to było wielką rzadkością. Owszem, w sklepach zdarzało się, że nosili, tutaj to było dosyć częste, chociaż też bywały wyjątki, natomiast na ulicy było to rzadkością, a teraz coraz częściej widzę ludzi, którzy nawet idąc na ulicy, na świeżym powietrzu, noszą maseczkę. Nie widzę w tym żadnego obciachu. Ja nawet mam szacunek do takich ludzi. Nie myślę sobie o nich źle, że są głupi, że ześwirowali, że są jakimiś covidianami, że sobie założyli kaganiec czy obroże. Myślę sobie, o, ten człowiek na poważnie bierze sprawy bezpieczeństwa swojej rodziny, ale też i innych Polaków. Takie powinniśmy mieć podejście. Natomiast no, ja nie twierdzę, że to jest wymóg, żeby nosić oczywiście na ulicy maseczkę. Sam powiem szczerze, czasami noszę na ulicy, nie zawsze, zazwyczaj jednak nie, natomiast kiedy wchodzę do sklepu, kiedy wchodzę gdzieś, no nie wiem, do miejsca publicznego, oczywiście zakładam od razu maseczkę. i wcale nie czuję się z tym źle.
Mówimy to wielokrotnie, że są ludzie, którzy całe życie prawie spędzają w maseczkach czy pracują. Pokazywaliśmy, możemy przypomnieć te zdjęcia ze 100 lat temu. Ludzie wiedzieli, jak walczyć z chorobami zakaźnymi. Możemy pokazać, to jest właśnie Seattle. Tutaj konduktor wyprasza ludzi bez maseczek. Tu macie policję w Stanach Zjednoczonych, także w maseczkach. Jeszcze mamy chyba zdjęcie też dzieci, tak? W szkołach też są w maseczkach. Wtedy ludzie wiedzieli, że maseczki w jakiś sposób chronią to wirus przekazywany drogą kropelkową. No, w sposób oczywisty ma trudniej dotrzeć do człowieka. Mamy też jeszcze zdjęcie, też pokazywaliśmy, zdaje się, z XVI wieku. Możemy pokazać Państwu, jak lekarz niemiecki miał maskę, cały taki strój ochronny. Wtedy ludzie wiedzieli, teraz nagle maseczka to jest zamach na wolność i tak dalej, i tak dalej.
No jest o to... taką maseczkę proponowałbym panu premierowi. Ten nos Pinokia by się zmieścił.
Z tym nosem, tak, no, mógłby, nie musiałby nic wydłużać. Także teraz nagle to jest zamach na wolność. Zaprosimy teraz Państwa na fragment przemówienia profesora Gamzu, to jest koordynator do spraw pandemii, izraelski koordynator, jak mówi o pandemii w Izraelu.
W miastach z wysoką liczbą zakażeń, które znajdują się w czerwonej strefie, wprowadzimy zakaz wychodzenia na ulicę w godzinach nocnych. Tak, nie ma innego wyjścia. I tak, oczywiście, że szkoły będą zamknięte. Decyzje te są niezwykle trudne. Trudne dla każdego miasta i dla każdego mieszkańca tych miast. Są one niezwykle trudne dla mnie. Są niezwykle trudne dla Centrum Dowodzenia Walką z Pandemią Koronawirusa, które pracuje nad nimi wiele godzin dziennie. Ale kiedy widzimy eksplozję zakażeń, eksplozję w całym społeczeństwie i brak kontroli nad nią u nas i w miastach, nie mamy innego wyjścia. Drugim powodem, dla którego wprowadzamy zamknięcie czerwonych miast, jest duże natężenie ruchu na ogromną skalę, duża aktywność przemieszczania się. Widzimy to, wiemy o tym i mamy na to dowody. Tego rodzaju miasta powodują zwiększenie ilości zakażeń w innych miastach z powodu przyjazdów z tego miasta i dojazdów do niego. I my widzimy, jak zakaźność przenosi się z miasta do miasta, szczegółnie wśród społeczności arabskiej i ortodoksyjnych Żydów. Widzimy to wszystko. Ja wiem, że czasami jestem atakowany z tej lub innej strony, ale ja was bardzo proszę, jesteśmy naprawdę na wojnie. To jest wojna. Apeluję do wszystkich. Wspierajcie rząd i Centrum Dowodzenia Walką z Pandemią Koronawirusa i stańcie w szeregu po tych trudnych decyzjach. Stańcie w szeregu, bo czekają nas kolejne trudne decyzje. Będziemy musieli zastanowić się nad tym, jakie kroki podjąć w najbliższym czasie, jeżeli ilość zakażeń będzie wzrastać. I to jest mój przekaz do całego Izraela. Proszę was. Żadnych masowych imprez, żadnego zgromadzenia niezgodnego z restrykcjami. Koniec z lekceważącą postawą w restauracjach lub gdziekolwiek indziej. Są miasta w Izraelu, które za dzień lub tydzień będą czerwone i po prostu staną, będą zamknięte i będą cierpieć. Cierpieć na poziomie gospodarczym, społecznym, indywidualnym i psychicznym. Każdy człowiek, który nie zakłada maseczki i lekceważy zasady, moim zdaniem pluje w twarz lekarzowi lub pielęgniarce, którzy pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na oddziałach zakaźnych z koronawirusem.
Widzicie Państwo, jak Żydzi podchodzą poważnie, jak ten koordynator podchodzi poważnie, no bo mówi, że ortodoksyjni Żydzi czy Arabowie nie podchodzą poważnie do koronawirusa. No wielu ludzi, Michale, właśnie mówi, że to jest spisek, jakieś tam fake pandemia, ale tu widać, że no, Żydzi jakby też są ofiarami spisku, a to zwykle ci ludzie jednocześnie twierdzą, że Żydzi są autorami tego spisku. No tutaj jakoś by to się nie zgadzało.
No, bardzo poruszający apel tego ministra czy koordynatora izraelskiego. Naprawdę, jak widać, był to apel wydany 3 września, tak? Także tydzień temu. I zobaczmy na dane, co się dzieje w Izraelu przez ten tydzień. 3 września mieli 3000 przypadków niespełna, no później mieli 1900, 1700, ale 8 września, czyli przedwczoraj, mieli rekord 3590 przypadków i wczoraj mieli 3532. Przypominam, że mówimy o państwie, które ilu ma obywateli? Ilu ma obywateli Izrael? Nie wiem, czy ktoś się orientuje.
Polskę chyba, albo nawet
dokładnie, 4. Tak? 9 milionów obywateli, czyli można powiedzieć, te liczby można pomnożyć razy 4, czyli jeżeli tam było 3,5 tysiąca wczoraj, to tak jakby w Polsce było 14 tysięcy przypadków.
Dziennie. Tak.
To pokazuje, jaki może być efekt zlekceważenia tych zaleceń i zlekceważenia, można powiedzieć, właśnie tych zasad, bo przecież Izrael był krajem, gdzie żeśmy stawiali ich jako wzór, tak? Jeżeli się spojrzy na tę krzywą, można powiedzieć, przypadków, to oni w pewnym momencie zeszli praktycznie do zera, tak? Mieli tam w marcu, w kwietniu tam po 200, 300, później mieli 500, 700, bardzo dużo, a później mieli po kilkadziesiąt, a nawet praktycznie zeszli do zera w maju i później co? I później wielka eksplozja, tak? I w tym momencie widać, że sytuacja im się wymknęła już spod kontroli. W tym momencie ten człowiek mówi, że miasta będą zamykane, gospodarka stanie, kolejny lockdown, szkoły będą musiały być zamknięte totalnie, że państwo stanie, żeby sobie poradzić z tą epidemią. No i czy to jest spisek, że Żydzi chcą, można powiedzieć, zamknąć swój kraj, tracić gospodarczo, tracić wizerunkowo, czy rzeczywiście to jest poważny temat, do którego oni w tym momencie podchodzą śmiertelnie poważnie? Ja myślę, że to jest poważny temat, dlatego cały czas powtarzamy apel do Polaków. Nie lekceważcie pandemii chińskiego wirusa. Póki co w Polsce nie ma takiej tragedii. Nie doświadczyliśmy tego, czego doświadczyli Hiszpanie, Włosi, właśnie Izrael, czego zaczynają doświadczać Czesi. Jeszcze żeśmy tego nie doświadczyli, ale można powiedzieć, mamy tylko komunikaty oficjalne, natomiast trzeba mieć też świadomość, że polski rząd robi wszystko, żeby nie doprowadzić do paniki. A prawda może być inna. Ja dzisiaj miałem informację od jednego z naszych widzów. Nie mogę powiedzieć, skąd jest ta informacja, ale informacja jest pewna, że w jednym z takich domów sanatoryjnych już jest kolejne ognisko koronawirusa, bardzo duże. To się pewnie wkrótce okaże. I co się stało? Przyjechała pielęgniarka taka epidemiczna, jakaś taka specjalna, która ma inne uprawnienia i zagroziła personelowi medycznemu, że jeżeli ta informacja przedostanie się do prasy, to ci, którzy udostępnią tę informację, poniosą wszelkie konsekwencje, w tym konsekwencje oczywiście służbowe, finansowe i tak dalej, czyli zobaczcie, drodzy państwo, rząd polski chce mieć pod kontrolą liczby, tak, czyli chce, żeby tych przypadków było 500, nie więcej niż 1000, bo w tym momencie ludzie zaczną być przerażeni, tak, zacznie się może jakaś panika. Natomiast może być tak, że te działania rządu doprowadzą do tego, że w pewnym momencie tych przypadków będzie tyle, że nie zmieszczą się w szpitalach. Też mamy informację, wczoraj rozmawiałem z naszym przyjacielem z Pomorza Zachodniego, że w szpitalach właśnie w Kołobrzegu już nie ma miejsc. W Szczecinie już zaczyna brakować miejsc. Także to w tym momencie mamy w Polsce, że przypadków oficjalnie mamy coraz mniej i wydaje się, że jest pod kontrolą. Natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości, wiemy, jak sobie radzi w innych dziedzinach życia, wiemy, jak zawala wszelkie, można powiedzieć, dziedziny życia, nie potrafi prowadzić państwa, to i tutaj zawala na 100%. Konsekwencje tego mogą być straszne i rzeczywiście może być tak, że w październiku czy w listopadzie obudzimy się z ręką w nocniku i będzie za późno. Także teraz to wszystko zależy od Polaków, od naszego rozsądku, naszej rozwagi i tego, żebyśmy przestrzegali tych trzech zasad. Częste mycie rąk, trzymamy dystans i zakładajmy maseczkę, szczególnie w kontekstach publicznych.
A o ile oni mogą oszukiwać na tej ilości tych nowych przypadków, no to ilość śmierci, no też oczywiście można ją tam zaniżać, nie zliczać, ale już jest trudniej, a ta ilość w Polsce w ostatnich dniach no, wzrosła trochę. Już było tak, że już było mniej jak 10 średnio, a teraz mamy już tak kilkanaście dziennie i zobaczcie Państwo, w Izraelu też już mają właśnie kilkanaście śmierci dziennie, chociaż tak jak powiedziałeś, jest ich 4 razy mniej niż Polaków, nawet więcej niż 4 razy. Michale, przejdźmy do pytań. Pytania mamy o Białoruś. Najpierw są takie dwa, może je pogrupujemy w ten sposób. Czy Polska powinna się angażować, jeśli nie pomaga Polakom? Radosław Lipiecki. Wkurza mnie, że rząd wszędzie pomaga i wychodzi przed szereg, a Polaków we własnym kraju tępi. Czy Polska rzeczywiście wychodzi jakoś przed szereg i czy to źle w sprawie Białorusi, a Polaków się tępi?
No dobrze, że pomaga tam, gdzie może pomóc, ale oczywiście naganne jest to, jak polski rząd, czy polskojęzyczny rząd traktuje Polaków. Dzisiaj mało mówiliśmy o gospodarce, czy nie mówiliśmy, może będzie okazja kiedy indziej, ale wiemy, że polski rząd szykuje nowe podatki, szykuje nowe obostrzenia. Podejście polskich służb do polskich przedsiębiorców, do polskich obywateli jest cały czas karygodne. Polacy nie mogą znaleźć sprawiedliwości w polskich sądach. Cały czas obserwujemy kolejne afery, tak? Politycy pławią się w luksusach, marnują pieniądze, no, grube pieniądze. To już nawet nie tam w dziesiątki milionów, tylko można pokazać, jak są marnowane pieniądze w setki milionów, czy nawet w miliardy złotych i nie ma z tego żadnych konsekwencji. No to, że pomagamy innym, tu gdzie możemy pomóc, stanąć im na nogi, szczególnie, że nie kosztuje nas to wiele pieniędzy, tak? Często jest to wsparcie takie, można powiedzieć, medialne czy moralne, jakieś małe wsparcie materialne, natomiast nie jest tak, że polski obywatel czy polski podatnik traci na tym, że pomagamy akurat tutaj Białorusinom. Powinniśmy to robić, ale faktem jest to, co mówi nasz słuchacz. Stosunek polskiego rządu do Polaków jest do zmiany całkowicie, nie? Nie ma dobrej zmiany.
Tak jak powiedziałeś w programie o 13:00 też pomoc dla Białorusi no może być inwestycją, nie tylko tam finansową, tak, ale moralną czy nawet historyczną, militarną, no bo przecież takie przyjaźnie się pamięta, mówiłeś o przykładzie węgierskim. Drugie pytanie, Rafał Bąk, jak skomentujecie stanowisko Konfederacji w sprawie Białorusi i ich hasło zostawcie Białoruś w spokoju?
O, nie dziwię się temu hasłu Konfederacji, no bo to jest hasło oczywiście towarzysza Putina, także jeżeli towarzysz Putin mówi coś, zostawcie Białoruś w spokoju, czyli zostawcie Białoruś mni, Rosji, no to Konfederacja mówi to samo, zostawcie Białoruś w spokoju, to znaczy zostawcie Białoruś Rosji.
Zostawcie
kolejny Putinowi. Dowód, CBDO, tak można powiedzieć, co było do okazania, Konfederacja realizuje agendę sowiecką, czy rosyjską w tym momencie.
Mówiliśmy już o tym od dawna, macie kolejne potwierdzenie. Michale, dziękuję Ci za dzisiejszy komentarz. Był z nami redaktor Michał Fałek.
Dzięki wielkie, dziękuję Państwu.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Widzimy się z Państwem o 19:00. Serwis telewizji Idź Pod Prąd, serwis informacyjny. Zapraszam w imieniu redaktora Cezarego Kłosowicza. Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.